Esencja na życie.
Witamy w kolejnej godzinie. Monika Hemperek i dr Małgorzata Artymiak, psycholog zajmująca się relacjami i różnymi problemami związanymi w relacjach pomiędzy ludźmi, w parach. No właśnie, rozmawiałyśmy o tym, że związki mają różnego rodzaju etapy, jak te kryzysy nie powstaną na etapie poznawania się i ktoś sprzeda drugiej osobie wersję demo, ta druga osoba ją kupi i nawzajem i vice versa, jak niektórzy mówią, to wchodzą w ten związek tak gładko, tak na miękko i potem pojawiają się kryzysy. Tak standardowo one się pojawiają. I warto zaznaczyć, że ludzie teraz są przyzwyczajeni do tego, że ma być ekstatycznie, że ma być wow w związkach również. A tej takiej normalności i zwyczajności to się boją, uważają, że jest gorsza.
Ona nie jest taka spektakularna, ona nie jest taka błyszcząca, ona nie jest taka krzykliwa, ona nie jest taka wyrazista. Normalność generalnie jest nudna. Normalność jest nieatrakcyjna. W perspektywie atrakcyjności oczywiście spraw, rzeczy dzisiejszych, nie? I takiej medialności, która jest mocno taka ekspansywna, prawda? Te bodźce muszą być coraz silniejsze. Rozmawiałyśmy o mediach, o filmach, o literaturze, która się przebija.
No właśnie, nasza audycja jest taka, powiedziałabym, normalna. Nie wiem, co państwo na to, że nie mamy tutaj jakichś niesamowicie wybebeszających historii. I oczywiście czasami w tych audycjach poruszamy bardzo mocne wątki dotyczące zachowań ludzkich, bo to jest wpisane w naturę człowieka i to jest w tej sferze psychologicznej jak najbardziej ważny temat, no ale właśnie mamy czas, żeby porozmawiać. Mamy czas, żeby porozmawiać z państwem, więc zachęcam do tego, jeśli mają państwo jakieś pytania, jeśli bardzo chcieliby państwo rozwinąć wątki dotyczące relacji, to proszę napisać jakie. Licencja na życie na Facebooku, licencja @radiomyślnik.lublin.pl. Można do nas również telefonować 81 743 7383 801 50 10 22. No właśnie, jest czas na taką normalną, ludzką rozmowę i taki czas jest również w związku. Jest też czas oczywiście na epatowanie filtrami na różnych mediach społecznościowych. No, to już jest kwestia, co państwo wolą i jak państwo zachowują równowagę pomiędzy tymi światami. Ale do psychologa trafiają ci ludzie, którzy już mają dość tego fałszu na przykład, którzy już mają dość tych kłopotów w komunikacji z partnerem, bo nagle się okazuje, że tak, emocje tu już opadły, nie ma tego wow, jest problem, bo ten związek jest za normalny, tak?
Tak, i bywa właśnie tak, że najpierw była gra, najpierw były filtry, jak to żeśmy sobie dzisiaj nazwały, najpierw była wersja demo.
Ale ile można być w masce?
Właśnie, w pewnym momencie sami męczymy się graniem i udawaniem kogoś innego. No trochę tak, no nie da rady chodzić całą dobę w pełnym makijażu. Czasami musimy go jednak zmyć i gdzieś w pewnym momencie stajemy trochę tak sauté i w związku też tak stajemy sauté. I pojawia się wtedy problem, czy ta druga strona przyjmie mnie w całości. Podoba mi się też to sformułowanie, część terapeutów je używa, my chcemy być przyjęci. My w relacjach chcemy być przyjęci w całości. To znaczy, nie chce nam się w pewnym momencie grać, nie chce nam się udawać, nie chce nam się być tak w garniturze i w tym pełnym makijażu, tak byśmy chcieli, żeby ktoś nas przyjął w całości, takimi, jakimi jesteśmy. I to mówię z pełną świadomością, bo to jest jedno z takich kluczowych twierdzeń. To nie dotyczy tylko związków damsko-męskich, to dotyczy relacji w ogóle. Nie? Dzieci też chcą być przyjęte przez rodziców w całości, a nie tylko takimi, jak my jako rodzice byśmy chcieli sobie ich widzieć. I tak jest też w związkach, o których dzisiaj rozmawiamy, nie? To jest kwintesencja tego przełomowego momentu, czy uda nam się przejść przez ten most.
Nie? No to jest kwintesencja miłości. Mówi się, widziały, gały, co brały. No ale właśnie, czy widziały? Bo jeśli widziały i pokochały takim...
No właśnie, no czy widziały? No nie widziały niestety.
Nie widziały.
Zakochanie ma niestety to do siebie, to już się psychologowie ewolucyjni tam głowią. Dlaczego tak natura to zrobiła, że nas oszukuje, że jednak mamy te okulary na sobie i tak próbują wyjaśnić, czy to jednak po to, żebyśmy się rozmnożyli, bo pewnie gdybyśmy bez tych okularów, to ciężko by było.
Te różowe okulary.
Te różowe oczywiście. Nie widzimy, bo widzimy przez pryzmat rzeczywiście zauroczenia, widzimy przez pryzmat oczekiwań, o których wspomniałyśmy w pierwszej części, ale widzimy też przez pryzmat własnych potrzeb i o tym bym może chciała minutkę. Miewamy potrzeby, których jesteśmy świadomi, no i to byłoby cudownie, żebyśmy je ujawniali i mówili partnerowi, ale nie mówimy. Bardzo często nie mówimy, bo no właśnie boimy się, jak to zostanie odebrane. Boimy się, co sobie o nas pomyśli. Boimy się, czy nie wyjdziemy na zołzę, jędzę, nienowoczesną, taką śmaką. Zależy, jak sobie, prawda, myślimy o tych swoich potrzebach, które chcemy ujawnić i się powstrzymujemy. Ale miewamy też potrzeby, których jesteśmy świadomi i bardzo chcemy, żeby nie zostały ujawnione. Bo lęk, wstyd jest tak duży, że nawet nie próbujemy.
Ale to oznacza, że sami siebie nie akceptujemy.
To znaczy, że sami siebie nie akceptujemy. I trzecia grupa potrzeb, niestety, która wychodzi dopiero w terapii, to są potrzeby, których nawet nie jesteśmy świadomi. A one też pracują, one też grają. To jest tak najkrócej, żeby nie wchodzić w wątki, ich nie rozwijać nadmiernie dzisiaj. To są zwykle te sytuacje, w których ludzie przychodzą do psychologów, do terapeutów i mówią: dlaczego po raz kolejny wiąże się z łobuzem? Dlaczego po raz kolejny dziewczyna, która wydawała mi się fantastyczna, mówi: ty się nie nadajesz do życia. Co jest ze mną nie tak, nie? To jest czasami właśnie taki sygnał, że jest już jakaś refleksja, jest już jakaś próba analizowania siebie u tego człowieka, czy to mężczyzny, czy kobiety, ale nie znajduje odpowiedzi, bo wydaje się to nieracjonalne. Czyli no, dlaczego ja wchodzę w związki, które mnie ranią? Dlaczego wybieram takich partnerów, takie partnerki, które traktują mnie źle, na przykład mnie poniżają, na przykład, no, oddzielną sprawą już są przemocowe sytuacje, nie?
No, poniżanie to też przemoc psychiczna.
Właśnie, prawda? Mhm. Takie już spektakularne. Pojawia się to straszne pytanie, co jest ze mną nie tak, że ja przyciągam, że ja wchodzę w takie relacje i tu się pojawiają często te potrzeby, których zupełnie nie jesteśmy świadomi i to już wchodzi w grę głębszy obszar interwencji takiej terapeutycznej. No ale żeby nie rozkręcać tego tematu dziś aż tak głęboko, to nawet te, których jesteśmy świadomi potrzeby, zwykle nie ujrzą światła dziennego. Nie umiemy o nich mówić, nie umiemy ich komunikować, nie
Dlaczego?
Umiemy. No właśnie. Po pierwsze dlatego, że się wstydzimy. Że się wstydzimy, bo myślimy sobie, co on czy ona sobie o mnie pomyśli. Ciągle jest to oczekiwanie właśnie, że mamy grać pewne role, a jak ich nie gramy, no to jakoś nie pasujemy do obrazka, może to będzie źle, może mnie rzuci, zostawi. No więc gramy. Więc gramy. Nie ujawniamy. Ale też dlatego, że nie umiemy o tym mówić. Brakuje języka. Klasycznym przykładem, już takim niemalże książkowym, jest seksualność. Mhm. Ludzie nie potrafią. Cudowne rozmowy z parami pamiętam, kiedy no, z uśmiechem małżonkowie mówią: naprawdę się gimnastykowaliśmy na początku związku, jak mówić o seksualności. Zwykle jest tak, że dobre pary, dojrzałe pary dość szybko wypracowują sobie własny język. Ale do tego trzeba tej odwagi, zainwestowania trochę wysiłku i stworzenia sobie języka do komunikowania.
To są niewiarygodne, dwudziestolecie XXI wieku i ludzie nie potrafią rozmawiać dojrzale na takie tematy?
Nie potrafią. Doświadczenia na przykład dzieci szkolnych pokazują, nastolatków, z którymi miałam kontakt, pokazały, I też było to dla mnie szokujące doświadczenie, że na przykład w grupie szkolnej, w klasie w Lublinie, większość dzieci, 12-13-latków, w ogóle nie rozmawia z rodzicami o seksualności. Lublin, duża lubelska szkoła, z rozbrajającą szczerością dziewczyny mówią, nasza edukacja to jest YouTube, i już może szczegółów nie będę podawać, i z rozbrajającą szczerością mówią, a skąd my się mamy dowiedzieć?
Okej, ale na tym YouTubie można znaleźć rzeczywiście interesujące podcasty na temat seksualności, ale też patostreamerów, którzy naprawdę mogą
zrobić krzywdę.
Ogromną krzywdę.
Dokładnie, dokładnie o nich mówimy, tak jest, nie? I z rozbrajającą szczerością te dziewczyny mówią, bo z nami nikt nie rozmawia, bo nam nikt nie powiedział... co jest nie tak na przykład z tym, żeby nie eksperymentować ze swoją seksualnością, bo nam to mówią seksmasterki różne, prawda, żebyśmy eksperymentowały. A co jest nie tak? I tu aż się prosi. Oczywiście moja reakcja była bardzo podobna, nie? Złapałam się z tego, Boże, XXI wiek, prawda, dostęp do takich informacji, publikacje są cudowne, materiały. I te biedne nastolatki, które wykrzyczały mi to trochę tak wprost, bo tak to odczytałam, że zebrałam za dorosłych, że nie każdy rodzic ma tą umiejętność, żeby siąść z własnym dzieckiem, spojrzeć w oczy i pogadać.
Ale oddadzą te dzieci w ręce patostreamerów, będą mieć poranione dzieci, które potem poranione wejdą w dorosłość, tak. Będą tworzyć poranione relacje.
Tak, zdecydowanie tak. Ta seksualność jest tylko przykładem, dlatego że...
Ale to jest bardzo ważna sfera.
To jest bardzo ważna sfera, a to jest tak naprawdę sfera, która otwiera na intymność, nie? Jeżeli seksualność zostanie u tych dzieci sprowadzona do fizjologii, bardzo trudno będzie mówić o intymności w relacji, nie? One nie będą rozumiały, o co idzie w intymności, bo będą niestety traktowały seksualność mocno hedonistycznie, mocno instrumentalnie. I to się rozjeżdża wtedy. I wtedy poukładanie tym dzieciom świata będzie bardzo, bardzo trudne. Intymność to więcej niż seksualność w związku. To dużo więcej, nie? I są pary, i to każdy, kto pracuje z parami, wie, że seksualność nie bywa tak wstydliwa jak intymność, nie? Ludzie z dużym komfortem i swobodą, czasami otwartością rozmawiają i mówią psychologowi o seksualności, natomiast z większym trudem będą mówić o osamotnieniu na przykład w związku. I wtedy głos się łamie, i wtedy głos drży, i wtedy potrzebne są chusteczki i to jest bardziej intymne.
Czyli na przykład on mnie nie rozumie?
Tak. Nie było go wtedy, kiedy było mi bardzo źle, kiedy umarła moja matka, kiedy odbierałam diagnozę, że mam raka. Nie było go wtedy. Nie było go wtedy, kiedy urodziło się dziecko z niepełnosprawnością na przykład. Nie, nie było go. I wtedy kobiety mówią o tym... z żalem, ze łzami.
A mężczyźni?
A mężczyźni o tym nie mówią. Mężczyzn wtedy nie było. Kiedy się ich z tym skonfrontuje, kiedy się próbuje tą komunikację uruchomić, oni wyjaśniają, dlaczego ich nie było. Oni mówią, to są dla nich sytuacje, które czasem ich przerastają i niestety wielu mężczyzn ratuje się ucieczką. Nie dałem rady. Byłem bezradny. Bezradność dla większości mężczyzn jest stanem nie do dźwignięcia. A kobiety mówią, ale właśnie wtedy ja chciałam, żebyś był. Właśnie wtedy powinieneś w tej bezradności ze mną być.
Ale mężczyźni też bywają zawiedzeni różnymi rodzajami sytuacji. Na przykład, okej, ona chce tylko pieniędzy, ja ciężko pracuję, zażynam się w tej pracy, a ona wydaje to na jakieś torebki za tysiące na przykład złotych.
No tak. Temat pieniędzy, gdyby tak chcieć trochę porządkować, To jest pierwsza trójka tak naprawdę. Finanse, seksualność i rodzina pochodzenia to właściwie taka święta trójca głównych problemów, z którymi, jeśli już, to się małżonkowie pojawiają. Finanse w różnym wymiarze, to znaczy przede wszystkim, kiedy ich brakuje. To jest oczywiste. Kiedy brak, nie ma szans, żeby para nie ocierała się o kryzys. To jest ogromna frustracja potrzeb. Nie stać nas. Nie możemy kupić rzeczy, których powinniśmy kupić. Musimy podejmować decyzję, czy opłacić rachunki, czy, prawda, kupić dzieciom książki i tak dalej. To jest potworne obciążenie dla związku. Ale także finanse właśnie w takim rozumieniu, kiedy jest dość typowe też w większości związków takie trochę subiektywne nadawanie znaczenia pieniądzom i temu, co z nimi robimy, co mam na myśli. Na przykład to, że kobieta powie, no ta taka sztampowa sytuacja, mąż odkrywa, że żona kupiła krem za 200 zł, załóżmy, i mówi, no chyba zwariowałeś, nie? Prawda? No to nie można było kupić za 20 zł, nie? Ale jak ona odkryje, że on kupił, nie wiem, nowe opony do auta za ileś tam, to mówi, no przecież można było kupić gorszej marki za pół ceny, nie? I to jest taka trochę dyskusja na starcie przegrana, jak małżonkowie sobie definiują to, które wydatki są właściwe, stosowne i nawet są przejawem oszczędności. Bo mąż powie, wiesz, nas nie stać na tanie opony. One powinny być drogie, bo one są wtedy trwalsze, nie? I tak dalej. Oczywiście uśmiecham się, nie? Bo pewnie podobnie będzie argumentowała żona, że no właśnie, nie? I tak dalej. I to rzeczywiście, pozornie oczywiście to brzmi trochę jak anegdota, ale tak jest. Ale tak jest. Nie bez powodu są te słynne żarty, prawda, jak to kobiety, jak to każdy przedmiot, czy każdy zakup ma trzy ceny właściwą dla koleżanki i dla męża, i tak dalej, bo rzeczywiście tu się nie rozumiemy, bo rzeczywiście tu jest zupełnie inna perspektywa. Stąd finanse, no drugi wspomniany obszar to jest właśnie seksualność. Seksualność w rozumieniu, no właśnie zgodności potrzeb, nie? Nie rozpoznajemy własnych potrzeb.
Temperamentu.
Tak, temperamentu, doświadczeń, które wnosimy do związku, pewnych upodobań czy preferencji, z którymi wchodzimy w związek, co do seksualności, sposobów realizacji potrzeby seksualnej, częstości kontaktów seksualnych itd., itd. No i wreszcie związanego z tym poziomu wstydu. Czy umiemy o tym mówić, czy to jest na tyle wstydliwe, że ja zostaję z tym sam, czy sama, prawda? Że to jest jakby mój problem, prawda? Że ja na przykład mam potrzeby, których nie zaspokajam w związku i teraz, no właśnie, co jest ze mną nie tak. Stąd ta seksualność, no dochodzi jeszcze pornografia w tej chwili i tak dalej. To też taki klasyczny przykład, kiedy żony odkrywają, że partnerzy, mężowie korzystają z pornografii i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić i jak się do tego odnieść. To jest ten obszar seksualności i może z nim jest jeszcze związane to, o czym wspomniałyśmy dzisiaj, czyli to, co wnosimy z wychowania jako taki fundamentalny stosunek do seksualności. Czyli na ile traktujemy tę sferę jako naturalną, ważną, potrzebną, dobrą w związku, bo to jest sfera budująca relacje, bardzo istotna, a na ile mamy z nią problem. Bo gdzieś to się ociera o zagadnienie wstydu, o zagadnienie grzechu, o zagadnienie rozwiązłości na przykład. Kobiety zaczynają sobie myśleć, nie wypada, to źle o mnie świadczy i tak dalej. No i z tym też się trzeba zmierzyć, kiedy wchodzą w związek. No i ten trzeci obszar, rodzina pochodzenia, czyli to jest ten problem granic. Na ile pozwolimy wejść rodzicom, teściom w świat małżeństwa. I to też jest ciągle problem, który jest żywy. Czasy się zmieniają, ale tutaj ta ekspansja rodziców czy teściów jest bardzo, bardzo duża. ona przyjmuje formę czasami wręcz zawłaszczania przestrzeni nawet i obecności takiej fizycznej, niezapowiedziane wizyty, wymuszanie regularnych obiadków i tak dalej. Ale bardziej dotkliwa jeszcze chyba niż ta fizyczna jest ta ekspansja psychiczna. To, że są oczekiwania pewne wobec związku, zadowolenie bądź niezadowolenie z jakichś sytuacji, które występują w związku, wypowiedziana bądź niewypowiedziana presja, kiedy się dzieci mają pojawić na przykład, a dlaczego tylko jedno i tak dalej, nie? Takich sytuacji jest bardzo, bardzo dużo i rzeczywiście mnóstwo młodych małżeństw, par ma z tym problem, zwłaszcza dlatego, że zwykle są zależni finansowo, mocno. No taką mamy rzeczywistość. Ciężko o samodzielne mieszkanie, ciężko o samodzielne utrzymywanie się, więc pomoc finansowa niestety sprzyja tej zależności także psychicznej. Bardzo trudno jest to oddzielić, czyli umieć przyjąć pomoc finansową od rodziców czy teściów, a jednocześnie zadbać o odrębność, o to, że jesteśmy oddzielni, że jesteśmy nową zupełnie jakością, nie? I mamy do tego prawo, co najważniejsze. To są spętlone bardzo rzeczywistości, bardzo trudne do pracy, dlatego że nawet jeżeli małżonkowie to widzą, czy partnerzy to widzą, to nie chcą tego przyjąć rodzice czy teściowie. Niestety. To jest duże zderzenie też pewnych modeli, w których byli wychowywani. Oni byli pod presją wychowywani, wpływu swoich rodziców czy teściów. Jak teraz zostawić wolność swoim dzieciom, pozwolić im żyć po swojemu? Duże wyzwanie, duży szok kulturowy dla nich. Niestety.
Nie wystarczy wiadomość, że są dorośli.
A właśnie, nie wystarczy. No ja pamiętam pana, któremu mama tak dobierała partnerki i w pewnym momencie on powiedział nawet z taką rozbrajającą szczerością, mówi, no, że był nawet w jakiejś grupie terapeutycznej, tak go grupa nastawiła do takiej refleksji, że no zastanów się, czy coś jest może nie tak z tą sytuacją, że to coś, może twoja mama ma za duży wpływ, za duży udział. I on tak się obruszył i mówi, no oczywiście, że moja mama wszystkie te partnerki, prawda, oglądała i wypowiadała się na ich temat i tak dalej. I z taką naprawdę szczerym spojrzeniem rzucił mi w twarz, no ale przecież wie pani, no co jest w tym nie tak? Przecież ja z dziewczyną jestem pół roku, a z mamą żyję 37 lat. Prawda? Więc jakby w jego widzeniu, myśleniu to było fair, było w porządku. No liczę się z opinią mamy. Jeśli mamie się dziewczyna nie podoba, no to no ja z nią jestem dłużej. Prawda? No śmiejemy się z tego, ale tak jest dosyć często.
Jak się tkwi w takiej sytuacji, to się po prostu nie widzi absurdu.
Mhm. Prawda? My traktujemy to właśnie już jak anegdota przed północą, prawda? Mhm. Żeby było trochę weselej, ale to jest trochę dramatyczna sytuacja.
No horrorek, bo powiedziałabym, przed północą.
Właśnie, nie? Bo teraz no jak uruchomić inne myślenie, jak otworzyć tego człowieka, który naprawdę całkiem długo żył w pewnym myśleniu.
Uwolnić go.
I uwolnić na myślenie, no jednak dobrze by było, żeby to jego decyzje były nadrzędne. Ba, czy on kiedykolwiek będzie gotów podjąć decyzję wbrew mamie. Nie? Czy podejmie takie wyzwanie? Czy on dźwignie sprzeciw mamie? To wcale nie są rzadkie sytuacje, kiedy ta presja opinii rodzica, no zwykle to są mamy, jest bardzo duża. Bardzo duża.
To może teraz mały oddech. Jeśli państwo muzyczne, jeśli państwo chcą, można do nas pisać, zadawać pytania, proponować tematy na następne audycje związane z relacjami, a być może państwo mają zupełnie inne tematy psychologiczne, które państwa interesują. Licencja na życie na Facebooku, licencja maupa.radio.myślnik.lublin.pl. Tu można do nas pisać takie większe, dłuższe maile. Czekamy na nie. Można też telefonować 81 743 7383 801 50 10 22, a po piosence porozmawiamy o tych etapach, które wywołują kryzysy, kryzysy, które czasami powodują rozpad związków, a statystyki są ogromne. W tych większych miastach w Polsce to już około 50% małżeństw się rozpada, 70 parę tysięcy rocznie. To jest bardzo, bardzo dużo. Doktor Małgorzata Artymiak w studio Radia Lublin. Rozmawiamy o tych wszystkich problemach, które związane są z relacjami, z tym, jak jesteśmy w związku partnerskim, w związku małżeńskim. No właśnie, pojawiają się różnego rodzaju kryzysy. Najpierw wspomniałaś o tym, że już te motylki odlatują wyidealizowane, wymyślone z filmów i coś musi być nie tak, skoro nie ma tych
ekstaz. To już nie jest miłość,
ekstaz,
nie?
Tak.
Prawdopodobnie to nie było to. Jest takie słowo, to nie było to.
Okej, okay, rodzi się dziecko.
Tak, to jest tak nawet elegancko, książkowo to jest pierwszy kryzys, bo to jest tak duże trzęsienie ziemi, tak duża zmiana, że ona z zasady wywołuje kryzys.
U wszystkich?
Prawie. Dlatego, że wyobrażenie o tym, jak będzie, a realia jak jest, zwykle się rozjeżdżają, nie? Odległość między nimi jest ogromna. Trochę też znowu niestety ten wizerunek taki trochę medialno-gazetowy, te kolorowe zdjęcia w kobiecych gazetach, prawda, rodzinka przy kominku z pieskiem, one robią trochę złą robotę, bo rzeczywiście oczekiwanie jest właśnie takie. Zwykle, bo to też jest niestety znak czasów, te dzieci się rodzą trochę później, one się rodzą już w okolicach 30 lat życia, a nie 20. One często są już wyczekane, bo nie pojawiają się tak szybko, tylko to jest poprzedzone też staraniami o to dziecko. Więc wyobrażenie jest pompowane do ogromnych rozmiarów, a później nagle są nieprzespane noce, jest dziecko płaczące. Nie jest tak, że mama biega na jogę z dzieckiem w chuście, tylko nie ma czasu pójść pod prysznic. I to zderzenie rzeczywiście rodzi dosyć duże kryzysy. To mówię, to tak specjalnie też to wyakcentowałam, bo rzeczywiście kobiety o tym mówią, że gdzieś tam celebrytki, media, ten wizerunek niestety lansują, takiej bardzo aktywnej, szczęśliwej, fit młodej mamy, a do mnie niestety trafiają te mamy, które mówią, nie mam kiedy pójść pod prysznic. Chciałabym przespać 2 godziny w jednym kawałku. Stąd ten kryzys niestety się pojawi, bo pojawi się zmęczenie, pojawi się brak czasu dla siebie, pojawi się koniec małżeństwa, a początek rodziny. Zmieniają się role. Bardzo typowa dosyć koncentracja też matek na dziecku i odsunięcie mężczyzny, odsunięcie męża. Zwykle panowie tak to też odbierają, że żona w całości zdefiniowała się już jako matka, przestała być żoną, nie? Że o kochance nie wspomnę. Absolutnie tak. Stąd ten kryzys dotkliwy, trudny, on też się nakłada na bardzo trudny czas w pracy zawodowej, bo jeżeli 30-parolatkowie rodzą te dzieci, to jest też zawodowo czas dużej presji, dużych obciążeń. Pokolenie naszych rodziców rodziło dzieci mając lat 20 parę, czyli jak wbijali w 40 lata życia, to te dzieci już były odchowane, jak się to ładnie nazywało, czyli no przynajmniej przesypiały noce. A w tej chwili mamy niestety ten problem kumulacji obciążenia w pokoleniu 40-latków, czyli mają małe dzieci, kilkuletnie, bądź jedno kilkuletnie, drugie rodzące się, duże obciążenie zawodowe i rzeczywiście zmęczenie ogromne. To jest ten pierwszy kryzys. Drugi kryzys to jest ten kryzys związany z dzieckiem nastoletnim. On przypada gdzieś tam już mocno po 40 latach życia. Niektórzy też łączą trochę z kryzysem środka życia w ogóle, czyli gdzieś już doświadczamy tego przełomu, doświadczamy
tej rebelii wewnętrznej.
Rebelii wewnętrznej. Mierzymy się sami, my jako dorośli, z własnymi celami życiowymi, gdzie jesteśmy, czy to tak miało być, czy to tak miało wyglądać, a tutaj jeszcze mamy nastolatka.
Gdzie ja w ogóle jestem?
Gdzie ja w ogóle jestem?
Kto to jest ten obok?
Kto to jest ten obok i ten nastolat, 15-letni dzieciak, który mówi, życie mi zmarnowałeś.
I prawda? Pokazuje te wszystkie braki.
Generalnie jesteś boomerem i co ty masz mi tu do powiedzenia, nie?
I zdejmuje te maski na przykład z rodziców.
Zdejmuje te maski, dokładnie tak. A dzisiaj to zdejmowanie masek jest szczególnie bolesne, bo młode pokolenie jest dużo dalej niż my. Bo tempo przyspieszyło, bo rozwój przyspieszył, bo czas przyspieszył, więc jakby widzimy ten kontrast, nie? Te dzieciaki są dalej, lepiej sobie radzą z technologiami, poruszają się lepiej w świecie mediów. My jesteśmy jednak tymi wapniakami czy boomerami, jak to młodzież nazywa.
Co nie oznacza, że sobie będą radzić lepiej w życiu.
Tak, tak.
Z różnych względów.
Tak,
i tutaj rozmawiałyśmy,
tak,
kiedy była piosenka, że jest taki temat, który będziemy musiały poruszyć. Tych wszystkich rodziców,
tak,
którzy obcinają, tu mówiąc metaforycznie,
skrzydła
i ręce dzieciom, nawet o tym nie wiedząc.
Tak, to są te dzieci z pokolenia projektu dziecko, jak my to czasami określamy, czy jak...
Przedłużenie życia mamusi.
Przedłużenie życia mamusi. Generalnie to są dzieci pokolenia po transformacji, po 89 roku, nie? Czyli to są dzieci, których rodzice jeszcze pamiętają te czasy niedosytu i niedostatku, prawda? Jakby wchodzenia dopiero w rzeczywistość wolnego rynku, więc dzisiaj swoim dzieciom kompensują to maksymalnie. Czyli to są dzieci zaopiekowane, wyręczane, to są dzieci zawożone pod drzwi szkoły, to są dzieci, za które się odrabia lekcje, to są dzieci...
Które będą mieszkały na studiach z rodzicami.
Które będą mieszkały z rodzicami jak najdłużej, ze studiami włącznie. O, to są dzieci, w imieniu których rodzice dzwonią do pośredników pracy, w urzędach pracy,
do
na uczelnie. Do wykładowców. Oczywiście, że tak, nie? I te dzieci niestety nie widzą w tym niczego złego. A psychologowie biją na alarm, że gdzieś wykastrowaliśmy samodzielność, niezależność, sprawstwo, motywację osiągnięć, bo to są dzieci zarządzane i to są dzieci w służbie, których rodzice są w służbie im, prawda?
Odcięte od życia.
Tak, tak.
No dobrze, czyli mamy takich 40-parolatków i mamy kryzysik.
I kryzys
wieku średniego.
Tak, mamy ten kryzys wieku średniego, kryzys środka życia, pierwszy bilans życia tak naprawdę.
I się okazuje, że na przykład się rozmijamy, że
tak.
Ja jestem na innym etapie już. Ja chcę się rozwijać, a ty nie chcesz się rozwijać. Na przykład chcesz leżeć na kanapie.
Bo to jest dokładnie taki kryzys. Jeżeli bilansuję i myślę sobie, o co mi w życiu szło, a gdzie jestem, to jest ten moment, w którym mam szansę jeszcze zawrócić z kursu albo go delikatnie skorygować.
Czyli... Albo opadły maski i jakoś się ciągnęło ten związek, żeby rodzina trwała razem, żeby to dziecko miało rodzinę na przykład.
Tak, to szczególnie obnaży się w fazie pustego gniazda, czyli kiedy dziecko jednak jakoś wyjdzie z domu, no to wtedy już jest rzeczywiście dramat, bo jest pustka. Bo sobie uświadamiają, że to, co spajało, to spajało dziecko, obowiązki. Dziecko wyszło z domu, nie ma obowiązków i nagle dwoje obcych ludzi. Absolutnie tak. Natomiast ten wcześniejszy, ten kryzys właśnie tych 40-parolatków, to jest kryzys, który jest dramatyczny często w przebiegu, bo to jest też taki kryzys, w którym i tu sporo takich par kojarzę, w którym dzieje się na przykład coś takiego, że żona się zepsuła, czyli coś robiła do tej pory.
Jak w zegarku.
Jak w zegarku, a nagle mówi nie. Koniec. Sami sobie już gotujcie na przykład. Albo od dzisiaj wy robicie zakupy.
Wyzwoliła się.
Prawda? Jak to? Coś się tam w głowie jej zrobiło, nie? I kiedy się rozmawia z tymi kobietami, one z taką rozbrajającą szczerością często mówią, tak, otoczenie tego nie rozumie. Mężowie nie rozumieją, często synowie właśnie dorastający nie rozumieją. No coś się tam mamie zrobiło, mama strzeliła focha, bo już nie chce czegoś tam robić, a do tej pory robiła, 20 lat robiła, a teraz nagle przestała. A kiedy się rozmawia z tymi kobietami, to one bardzo szczerze mówią, bo mam dość, bo widzę, że ja już potrzebuję wsparcia, ja już potrzebuję odpoczynku, ja już potrzebuję czasu dla siebie.
Czyli nadużywały się.
Tak. Znaczy nagle sobie już uświadamiają, że wyczerpują się już ich zasoby. Bo te 40 parę lat, kiedy wbijamy już tam gdzieś w tą 50, my już odczuwamy to, że ta zarwana noc to nie to samo teraz, niż jak mieliśmy lat 20, że zdrowie zaczyna o sobie przypominać, że ta kondycja już też nie jest taka i nagle na przykład przyrządzenie tego obiadu, ono już jest większym wysiłkiem niż dawniej. I tu się pojawia ten bunt, już nie. Niezrozumiały zupełnie dla rodziny bardzo często, a kobiety mówią bardzo uczciwie, już nie, ja sobie uświadamiam, że nie, że dość, że ja teraz chcę zaopiekowania.
I to jest trudna rozmowa z taką parą, żeby ci ludzie się dogadali, żeby sobie tak, wyjaśnili?
Tak, tak, dlatego że przez wiele lat utrwalił się pewien schemat. To ona była tą, która aranżowała zwykle wszystko, taka prawda, przysłowiowa matka Polka, dobry menadżer rodziny. Panowie byli od ściśle określonych zadań, więc też się czuli pewnie, a teraz nagle ona mówi stop. A jeszcze nie daj Boże mówi, ja chcę wsparcia, ja chcę jakiegoś zaopiekowania, ja chcę jakiegoś uszanowania. No to komentarze właśnie w rodzinie bywają różne. No coś tam się mamie w głowę zrobiło, albo może jakieś klimakterium, albo nie wiadomo co. Nie, nic się nie zrobiło. Jest ten moment, kiedy ja sobie uświadamiam, ja potrzebuję już wsparcia, ja potrzebuję już pomocy, ja już potrzebuję odpoczynku.
I na przykład potrzebuję granic.
I potrzebuję granic. Mhm. I potrzebuję tupnięcia pod tytułem, ja też mam twój świat. Nie? Moje potrzeby też są ważne. Nawet jeżeli to jest tylko posiedzenie z książeczką, ale to jest mój czas. Nie? Rewolucja w takich rodzinach wtedy. Nie? Coś się mamie zrobiło. Ktoś zbuntował na przykład. Wpływ szuka się, prawda? Gdzie tam kto zbuntował, może jakaś wyzwolona koleżanka tutaj, jakąś rewolucję. Nie, nie. To czasami jest zwykła refleksja. Już nie, nie dam rady. To jest ten kolejny kryzys. I pojawią się jeszcze po drodze kryzysy związane z sytuacjami, które przyjdą naturalnie. Na przykład choroba. Choroba wyzwoli kryzys. Choroba współmałżonka.
Mhm. Pokaże, jak ta druga osoba się zachowa.
Absolutnie tak.
Nie. No, ale są jeszcze zdrady oczywiście.
Tak, tylko zdrada jako taka nie jest sytuacją kryzysową. Ona często jest tak naprawdę symptomem kryzysu. Czyli jakby konsekwencją kryzysu, nie? Mhm. Czyli dzieje się coś między partnerami czy małżonkami źle. Relacja gaśnie. Potrzeby nie są zaspokojone, bo zdrada wchodzi w potrzeby tak naprawdę. Można, najprościej można powiedzieć o zdradzie, że zdrada pojawia się tam, gdzie potrzeby są niezaspokojone. Więc jakaś potrzeba długo zostawała w ukryciu i ona w pewnym momencie znajdzie obiekt.
No chyba, że ktoś jest seksoholikiem na przykład.
A to są już oddzielne sytuacje, kiedy mówimy
patologicznym
już,
zdrajcą.
O pewnych dysfunkcjach, prawda, w zachowaniu, no to się rządzi innymi prawami, nie? Że to są osoby niezdolne tak naprawdę do zachowania jakby trwałej relacji, powściągnięcia pewnej impulsywności. To tak, ale to jest kategoria już bardziej taka kliniczna do leczenia, do terapii. A no, mówimy jednak o pewnej prawidłowości takiej powszechnej, traktowanej jako norma, że może się tak zdarzyć. I to są zupełnie naturalne sytuacje, kiedy pojawi się zdrada i zdrada jest sygnałem, że w związku zabrakło zadbania o własne potrzeby. I to jakby zdradzamy nie zawsze z motywów seksualnych, ba więcej powiem, rzadko z motywów seksualnych. Zdradzamy z motywów pozaseksualnych tak naprawdę, mimo że de facto no, ta seksualność się pojawi, ale motywacja jest inna, nie? Pojawia się ktoś, kto zaspokaja potrzeby, nie? Ta zmęczona matka mówi, kolega w pracy powiedział, jaka ty jesteś zmęczona, herbaty ci zrobię.
Albo jaka ty jesteś piękna.
Albo jaka jesteś piękna, nie? Mhm. I wystarczy.
Albo chciał z nią porozmawiać.
Wysłuchać, nie daj Boże.
I tutaj nawiązuję do twojej książki o komunikacji i tych bardzo ważnych tematach, które spajają związki, czyli właśnie rozmowa, komunikacja, prawdziwa komunikacja, prawidłowa komunikacja. A jak państwo doskonale wiedzą i choćby to wynika z tej rozmowy, no mężczyźni z Marsa, kobiety z Wenus, czasami trudno się porozumieć, zwłaszcza, że te bagaże wyniesione z rodzin różnych są różnorakie.
I coraz gorzej jest tą komunikacją. Tak? Tu trzeba rzeczywiście zapłakać trochę nad tym. Tak, decydowanie tak. Gadamy, paplemy, siedzimy na smartfonach, ale komunikacja jest gorsza.
No to teraz zadajemy taką domową pracę zdalną.
Słuchaczom.
Tak, słuchaczom. Proszę nam napisać, jakie tematy z tych poruszonych dzisiaj w tej audycji problemów związanych z partnerstwem, które tematy Państwa najbardziej interesują? Czy komunikacja w związku, czy zdrady, czy ten okres pandemii, co obnażył? Proszę pisać, proszę proponować te wątki, które Państwa interesują. Będziemy je rozwijać, no bo też chcemy reagować na to, co Państwa interesuje. Mam nadzieję, że Państwo zareagują, jak zwykle zresztą chętnie, i podzielą się swoimi refleksjami na ten temat, co jest dla Państwa ważne w obszarze relacyjnym i w ogóle w obszarze psychologicznym. A gościem dzisiejszym była dr Małgorzata Artymiak, zajmująca się relacjami. Program zrealizował Piotr Król, Monika Hemperek. Mówimy Państwu dobranoc, do usłyszenia.
Dobranoc, dobrej nocy.